Rozmowa dnia.
Gościem rozmowy dnia jest dr Grzegorz Mazur, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Wiemy już, że po 15 godzinach negocjacji jest porozumienie z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego, choć nie znamy jego szczegółów. Wiemy tylko tyle, że właśnie teraz powinny być otwierane przychodnie POZ-u. Tak na gorąco pana komentarz.
No przede wszystkim jest to dobra wiadomość. Dobra wiadomość dla wszystkich pacjentów, którzy przez ten tydzień przeżywali istny dramat. I myślę, że w tym miejscu trzeba powiedzieć słowa przepraszam, trzeba powiedzieć, że dziękujemy pacjentom za ten tydzień, że wytrzymali mimo tak nieugiętej postawy ministra, który przez tydzień nie widział możliwości rozmowy, nie widział możliwości negocjacji w tak ważnej sprawie.
Rozumiem, że pan się nie zająknie na temat nieugiętej postawy lekarzy POZ-u.
Oczywiście można dopatrywać się, że porozumienie jest wynikiem dobrej woli dwóch stron. I potrzeba dwóch stron do tego, żeby podpisać porozumienie. Natomiast no, wszyscy widzieliśmy gotowość Porozumienia Zielonogórskiego do rozmów, natomiast tej gotowości po stronie ministra, przykro mi to powiedzieć, ale przez tydzień nie widzieliśmy. Gdyby nie dzień świąteczny, to być może tych rozmów wczoraj by nie było.
Panie doktorze, co by pan zrobił, gdyby palił się panu dom, a strażak powiedziałby, przykro mi, zamykamy swoje stacje, bo mamy pewne żądania?
To nie jest proste porównanie. Ja nie chciałbym takich...
Powiedziałabym więcej. Mienie jest mniej ważne niż zdrowie.
Nie chciałbym w takie porównanie wchodzić. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo trudna sytuacja, którą przeżywaliśmy w ciągu ostatniego tygodnia, dlatego że to była sytuacja bolesna etycznie dla wszystkich, a najbardziej bolesna dla naszych pacjentów.
No właśnie nie wiem, czy ból etyczny to bardzo boli pacjentów, którzy nie uzyskiwali pomocy.
I obyśmy tego nie przeżywali. Ja chciałbym powiedzieć, żeby spojrzeć na to w szerszym kontekście. W kontekście złego systemu ochrony zdrowia, wpuszczenia mechanizmów rynkowych do ochrony zdrowia bez zabezpieczeń. Proszę zwrócić uwagę, od 10 lat przeżywamy to samo. Rozmowy negocjacyjne na temat kontraktu, który jest ledwie na rok, odbywają się pod koniec roku, wystawiając na wielkie ryzyko dobro pacjentów.
Ponieważ nie możemy, panie doktorze, skomentować konkretnych warunków porozumienia, bo jeszcze go nie znamy, to chciałabym wrócić do tego, czego żądali lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego i tego, o czym mówili lekarze POZ-u. Ja chyba obejrzałam wszystko, co było możliwe na ten temat. Kilka ciekawych argumentów sobie wynotowałam. Otóż na przykład jeden lekarz protestował, bo Arłukowicz zniszczył moje poczucie bezpieczeństwa. No to jest argument, żeby zamykać poradnie?
Proszę państwa, wracając do postaw etycznych, trzeba pamiętać, że obok tego, że powołaniem lekarza jest leczenie pacjentów, to powinnością lekarza jest dbałość do leczenia w warunkach bezpieczeństwa pacjenta. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że te warunki, które były proponowane, one w wielu miejscach zagrażały pacjentom. I dlaczego to się dzieje w tym roku? No trzeba
Ten rok, panie doktorze, bo mamy kilka ważnych rzeczy.
Ale pani
lekarze
redaktor,
często powtarzali, że
uwagę...
pakiet onkologiczny zagraża życiu pacjentów.
Właśnie.
To ja mam do pana prośbę. Dwa dni, ponad 500 kart onkologicznych wydanych. Ci pacjenci muszą mieć gwarancję, że w ciągu 9 tygodni zaczną leczenie. Czym ten pakiet im grozi?
No właśnie, proszę państwa, przede wszystkim nie byłoby, myślę, tego protestu, gdyby nie obciążenia wynikające z źle przygotowanego pakietu onkologicznego. Oczywiście jest potrzeba szybkiej diagnostyki, szybkiego leczenia onkologicznego. Nikt tego nie kwestionuje. Wszyscy, jako lekarze, chcielibyśmy to wspierać. Natomiast nowe rozwiązania powinny być dobrze przygotowane, skonsultowane ze środowiskiem i wprowadzane w taki sposób, aby one były bezpieczne dla pacjentów.
Jakie to obciążenia lekarz POZ-u ma ze względu na pakiet onkologiczny? Czy do tej pory nie wypisywał skierowań, jeżeli podejrzewał pacjenta nowotwór?
Proszę pani, wprowadzono nowy dokument, 7-stronicowy, tak zwaną kartę diagnostyki.
I też słyszałam, że lekarz będzie musiał całą tą książeczkę wypełniać. Proszę, to jest nieprawda.
Proszę, pani redaktor, będzie musiał spędzić na wypełnianie tego dokumentu wiele minut, trzymając pacjentów w tym czasie w kolejce. Natomiast nie jest potrzebny ten dokument, żeby pacjent szybciej był diagnozowany. Do tego wystarczyłaby pewna ordynacja symboliczna, że pacjent jest z podejrzeniem choroby nowotworowej i trzeba go wprowadzić w szybką ścieżkę diagnostyczną. Nie ma wątpliwości co do tego. Natomiast kolejne sprawy, no jak można akceptować skierowania do okulisty i dermatologa, patrząc w kontekście
ten argument kolei. To się pojawił dopiero pod koniec. Wcześniej
nie,
lekarze...
On był, ja mówiłem u pani redaktor o tym od początku, kiedy ten pakiet zaistniał. A wreszcie proszę zwrócić uwagę na
ja
postawę...
Ja się zgodzę z panem, że...
Na postawę
ja nie twierdzę,
onkologów.
Że dokument jest idealny. Ale, panie doktorze, czy to jest argument, żeby zamykać się przed pacjentami
Nie, to
przychodnie?
Jest argument, że trzeba rozmawiać w takiej sytuacji trudnej z całym środowiskiem i rozmawiać z tymi, którzy będą go realizować dużo wcześniej.
Kolejny argument, grudnia. Jedna z lekarek publikuje i lekarze przesyłają to sobie, publikują też na Facebooku list, w którym lekarka twierdzi, że będzie miała prawo wypisać tylko 30 takich skierowań. To też jest nieprawda.
Lekarze będą weryfikowani. Po 30 wypisanych zielonych kartach będzie stworzony nowy pion biurokratyczny, po to tylko, żeby weryfikować, czy ktoś trafił 1 na 15 skierowań, czy nie trafił. Proszę państwa,
nawet na 50 to jest tworzenie nowej...
My jesteśmy przeciwni biurokratyzacji medycyny. Tak samo jak dehumanizacji i przejściu w ten tryb mechanizmów rynkowych.
A to nie lekarze, panie doktorze, domagali się szkoleń? Bo karą, teoretycznie karą, bo tak to lekarze nazywają, karą upokarzającą jest skierowanie na dodatkowe, bezpłatne oczywiście szkolenia, jeżeli chodzi o wykrywanie raka.
Proszę pani, no to jest pewnym,
to jest kara.
Jest pewnym upokorzeniem,
że lekarz się
że
chce będzie
się,
uczył?
Chce się sprawdzać. Nie, to nie o to chodzi, że lekarz będzie się szkolił, bo lekarz musi się szkolić całe życie i cały czas musi poszerzać swoją wiedzę. Natomiast to jest pewien podobny argument jak przy receptach refundowanych, że z jednej strony dajemy państwu prawo kierowania na szybką diagnostykę, ale właściwie to stawiamy przed państwem pewną barierę, pewien hamulec, który sprawia, że po 30 skierowaniach możemy wam zabrać ten przywilej, nie będziecie kierować do szybkiej ścieżki onkologicznej. Ja myślę, że tutaj nie wolno tworzyć barier przy diagnostyce onkologicznej. I każde podejrzenie o chorobę onkologiczną powinno mieć priorytet i z tym się zgadzam. Natomiast nie twórzmy niepotrzebnej biurokracji, nie twórzmy niepotrzebnych obciążeń, wydłużając kolejki.
Kolejna sprawa, ja nie będę mówiła po nazwiskach, ale jedna z najwyższych władz z Polskiej Unii Onkologii w rozmowie z ministrem Neumannem jest zdziwiona, że pakiet onkologiczny nie zakłada żadnych limitów, jeżeli chodzi o badania onkologiczne. Co pan na to?
Jest zdziwiona, że nie zakłada limitów.
Tak.
No, pani redaktor, no, cieszymy się z tego, że wreszcie jest odejście od limitów.
Oczywiście, ale jak mógł lekarz tego nie wiedzieć, panie doktorze, niech pan mi to wytłumaczy.
Pani redaktor, ja nie mogę tłumaczyć wszystkich lekarzy i ich znajomości przepisów, dlatego że muszę pani powiedzieć, że rozporządzenia dotyczące pakietu onkologicznego tworzone były w ostatniej chwili. Wielu lekarzy nie ma pojęcia, jak ten pakiet ma być realizowany. W wielu szpitalach jeszcze nie było spotkań, które by przedstawiały informacje, jak należy go realizować.
Drugi argument z tej samej rozmowy, że teraz lekarz POZ-u będzie zarzucony stosami rachunków za te badania w ramach zielonej książeczki, którą lekarz POZ-u zleci. I to też jest nieprawda, bo tu też nie ma żadnych limitów.
Tak, ale to nie w tym rzecz. Ja cały czas mówię, to, że pojawiają się jakieś przekłamania, to jest wynik braku dobrej komunikacji, braku dobrej informacji. I informacja o wchodzącym nowym prawie nie jest po stronie lekarzy, tylko po stronie ministerstwa. I proszę to zrozumieć, że jednak odpowiedzialnym za politykę zdrowotną państwa nie jest żadne porozumienie zielonogórskie, łódzkie, wrocławskie, jakie by ono było, tylko jest ministerstwo. I to ministerstwo jest obowiązane, aby przygotować bezpieczne prawo dla naszych pacjentów.
Jeszcze o jednej ważnej sprawie chciałabym powiedzieć na koniec. Lekarze bardzo często skarżyli się, że mają zbyt mało czasu dla pacjentów i trzeba to zrozumieć. Ja myślę, że w pełni to popieram. Tylko chciałabym zapytać, dlaczego mają zbyt mało czasu? Czy to nie jest tak, że w ramach widełek, bo one są dość szerokie, po prostu tylu pacjentów przyjęli do przychodni, nie musieli?
Nie, mało czasu dla pacjentów dzisiaj lekarz ma dlatego, że ma mnóstwo obowiązków sprawozdawczych, administracyjnych, biurokratycznych, kontrolnych. Stworzono z lekarza urzędnika, który nie ma czasu pochylić się nad pacjentem, porozmawiać z nim, zbadać go właściwie, tylko wypełnia kolejne formularze. I zielona karta jest dodatkowym, kolejnym formularzem, który nie jest tak naprawdę potrzebny.
To może
a już w takim
prosto.
Wymiarze na
to
pewno
to można
nie.
rozwiązać. Jest wielu lekarzy, którzy chcieliby założyć takie przychodnie POZ-u, a nie mogą, ponieważ musieliby zdobyć deklarację pacjentów. Pacjentów wolnych na rynku, że tak powiem, nie ma, bo stawka jest kapitacyjna, czyli NFZ płaci za konkretną osobę. Może gdyby tych pacjentów aż tylu nie było w jednej poradni, otworzyłyby się dwie, to wtedy byłoby więcej czasu dla pacjenta.
Tak, ale pani redaktor, to pacjent wybiera. To pacjent składa deklarację tam, gdzie czuje się bezpieczny, gdzie ma zaufanie do lekarza. I pozwólmy pacjentom wybierać tych lekarzy, którzy ich zdaniem są najlepsi.
Ale żeby mieć wybór, to trzeba mieć kogo wybierać.
Ale oczywiście, że jeżeli się pojawi inny lekarz i zechcą pacjenci do niego złożyć deklarację, nie ma żadnych przeszkód. Natomiast nie twórzmy segregacji, nie twórzmy centralnego rozdzielnictwa w sprawach tego, gdzie pacjenci mają się leczyć.
Miałam nadzieję, że skomentujemy warunki porozumienia. Ja mogę się z panem założyć, że pewnie porozumienie dotyczy pieniędzy. Chciałabym przegrać ten zakład, panie doktorze.
Ja myślę, że tutaj pieniądze są ostatnią sprawą, która z mojego punktu widzenia w tej kwestii jest istotna. Natomiast ja chciałbym, aby w tym nowym roku, rozpoczynającym się, zdrowie pacjentów nie było poddawane takim próbom, jak przez ten tydzień, który niestety zafundowała.
A jedno zdanie, lekarze podkreślali, że nie chodzi o pieniądze, że wcale nie żądali dodatkowych opłat. W poniedziałek minister pokazał dokumenty, stenogramy. Może lekarze powinni za to przeprosić jednak.
Ale bo jednak kieruje żądali. Pani to pytanie do
porozumienia
do zielonogórskiego.
Władz,
ja nie jestem członkiem porozumienia, nie jestem stroną w
ale
tym konflikcie.
Izba wsparła
natomiast
lekarzy.
Oczywiście wsparła z tych względów, o których powiedziałem, tych dodatkowych obciążeń, tych kwestii dotyczących bezpieczeństwa leczenia naszych pacjentów i w tym kontekście jest pełne poparcie, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby leczyć jak najbezpieczniej i gwarantować jak najlepsze warunki naszym
bardzo
pacjentom.
Bardzo bym chciała w to wierzyć,
to
panie doktorze. Musimy kończyć. Grzegorz Mazur, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, Dorota Matyjasik.